Dzień dobry. Uzależnienie to taki temat, który jest ważny w wielu relacjach, w wielu małżeństwach, w wielu parach, w wielu sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze sobą uzależnioną. I jakoś tak się utarło, że osoba uzależniona musi walczyć sama, czyli musi sama sobie poradzić z problemem, bo uwaga, problem jest w niej. Bo nawet są takie zdania, że gdyby chciał, to by mógł sobie poradzić, albo wiele osób, które zajmuje się pracą na przykład z alkoholikami, mówi, alkoholik musi sięgnąć dna, musi zostać totalnie sam. Dopiero wtedy, kiedy będzie na totalnym dnie, to się odbije. My chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak można patrzeć na uzależnienie od strony teorii więzi i jak można by było patrzeć na pracę z uzależnieniem i co za tym idzie, wychodzenie z uzależnienia, właśnie w kontekście relacji, w kontekście odbudowywania, uczenia się, bycia w relacji w inny sposób niż ten, którego nas nauczono. Moim gościem dzisiaj jest znana Państwu i lubiana Barbara Sławik. Zapraszamy do wspólnego spotkania i słuchania.
Dzięki, Agnieszko. Zapraszamy serdecznie.
Zacznijmy od tego, co teoria więzi mówi na temat uzależnienia, albo jak możemy patrzeć na uzależnienie od strony teorii więzi.
No to było dla mnie, Agnieszko, ogromne odkrycie, bo rzeczywiście ja kiedyś miałam takie bardzo, myślę, tradycyjne pojęcie o uzależnieniach, no takie związane, nie wiem, z ośrodkami, z ruchem AA, z takimi no, poradniami dla uzależnionych. I absolutnie to nie był obszar, w którym widziałam siebie jako przyszłą terapeutkę. I też tak chyba słyszałam, no, że jeżeli jest uzależnienie, no to najpierw się odsyła osobę na terapię uzależnień, a potem może wrócić na psychoterapię. No i ku mojemu zdziwieniu, no ale takiemu, które naprawdę zmieniło moje postrzeganie, jak poznałam wspaniałą nauczycielkę Bożenę Maciek-Haściło, no to otworzyła przede mną zupełnie inny świat. Bo to ona pokazała mi, że no, źródło używania i w konsekwencji uzależnienia sytuuje się w okresie no, bardzo wczesnego dzieciństwa, takiego tworzenia się więzi i rozwoju mózgu. Więc w zasadzie jest efektem takiej pozabezpiecznej więzi z naszymi no, najważniejszymi opiekunami. I teraz ta motywacja do sięgania, tak, czy po czynność, czy po substancję, no, jest po to, żeby jakoś poradzić sobie z uczuciami, które nie mogą być w żaden inny sposób wyregulowane. No i bo substancja czy czynność pozwala regulować, tak, te stany emocjonalne i uspokaja, tak, czyli pozwala się ukoić. No a to jest, to w ogóle, no ja byłam bardzo jakoś zszokowana, ale też no poczułam w końcu, mogę to chyba powiedzieć szczerze, empatię. To sprawiło, że ja poczułam empatię i przestałam patrzeć w taki patologizujący sposób, że to są właśnie osoby, które odnosząc się do tego, co powiedziałaś w zajawce, no jakoś nie radzą sobie, są słabe, muszą sięgnąć dna, tylko niszczą, tak? Tylko jako osoby, które cierpią, mają rany zadane w relacjach. No i jednocześnie uzależnienie jest oczywiście problemem. Ja absolutnie tutaj nie przeczę, ale dla tych osób są rozwiązaniem, są samokojeniem, są ratunkiem albo lekiem na te stany wewnętrzne, z którymi nie są sobie w stanie poradzić, na ten poziom zagrożenia, który w nich jest od bardzo, bardzo wczesnych lat dziecięcych.
Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Oczywiście pod tą rozmową Państwo macie naszą rozmowę dotyczącą w ogóle stylów przywiązania i co to znaczy. Natomiast być może nie wszyscy oglądali tamtą rozmowę. Rozłóżmy słonia na kawałki. Powiedziałaś, że są to osoby, które doświadczyły poza bezpiecznej więzi i one w ten sposób regulują swoje emocje. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymały na tym, co to znaczy poza bezpieczna więź, żeby zobaczyć też, co to znaczy regulowanie emocji, ponieważ możemy mieć właśnie bezpieczną lub poza bezpieczną więź. Tej drugiej niestety doświadczamy znacznie częściej i co to znaczy, że jej doświadczyliśmy w dzieciństwie.
No to tutaj chyba odniosę się do tego podziału Ferenciego na traumy, czyli że możemy mieć takie, myślę, najbardziej znane definicje traumy, takie traumy nadmiaru, czyli nie wiem, ktoś był bity, ktoś doświadczył jakiegoś nadużycia, doświadczył jakiegoś nagłego, gwałtownego, tak, zdarzenia, nie wiem, wypadku, nie wiem, jakiejś śmierci bliskiej osoby. No i to nam się dosyć jakoś dobrze wpisuje wszystkim, tak, że to są te osoby, które postrzegamy jako mające trudne dzieciństwo.
I mające prawo do tego, żeby mówić, że miały traumę i nawet mające prawo do zrozumienia, że to jest okej, że ty się w ten sposób regulujesz, bo kiedy mówimy o uzależnieniu, to przypomnijmy, że nie mówimy tylko o alkoholu, możemy być uzależnieni od jedzenia, od seksu, od kupowania, od alkoholu, od narkotyków, od grania, no mamy całe spektrum uzależnień, czyli sięgamy po przedmiot lub zachowanie, tak jak powiedziałaś, który ma nam przynieść ukojenie. I to jest takie spektrum, o którym mówisz, tu jeszcze rozumiemy.
Agnieszka, ja bym nawet powiedziała, że nie wymieniłaś jednego bardzo ważnego, chyba najpowszechniejszego uzależnienia od cukru.
A, no tak.
Czyli na przykład te słynne memy, że czekolada nie zadaje pytań, czekolada rozumie.
O tym mamy rozmowę właśnie z Bartkiem.
Tak.
I na dodatek właśnie czekolada rozumie i jeszcze nikt tak cię nie uszczęśliwi jak czekolada. To jest w ogóle niesamowite. Bartek zwrócił mi na to uwagę w ogóle.
Tak.
Tak, że właśnie, że my potrzebujemy obiektu, który nas zrozumie, ale poczekaj, bo ja już biegnę
tak,
dalej.
Tak, ale to właśnie mówię o tym, że no właśnie, że cukier też może być, dla mnie jest narkotykiem,
tak.
Najbardziej legalnym i powszechnym.
Tak, masz rację.
Zawracając do tych traum, no to jeszcze mamy takie traumy niedoboru i one są mniej widoczne, czyli to są te wszystkie sytuacje takiego opuszczenia, braku opieki, braku odzwierciedlenia. To, co nam się tak w jasny sposób nie łączy, tak? Bo to są właśnie te osoby, które przychodzą i mówią, nie, no wszystko było w porządku, taki normalny dom, no tata pracował, mama gotowała, prała, nic się tam wyjątkowego nie działo. Tak, wyprane, ugotowane, ja zawsze mówię na to taka miłość logistyczna, nie ma się do czego przyczepić, no a jednak zostawała taka osoba sama, tak, ze swoimi emocjami, ze swoimi stanami wewnętrznymi, które dla dziecka są kompletnie niezrozumiałe, bo dzieci są emocją od stóp do głów i dopóki ktoś z dorosłych tego nie nazwie, nie połączy, no właśnie nie pomoże wyregulować, czyli nie wiem, nie przytuli, nawet czegoś nie nazwie słownie, tak? Bo przytulać można nie tylko fizycznie, ale można przytulać słowami, tak? No właśnie powiedzieć, że tak się zdarza, albo ojojać, tak? To są te wszystkie reakcje, kiedy czujemy, że jest jakiś świadek, który nadaje sens temu wydarzeniu. No
Jest
i kiedy...
świadek, który nadaje sens i właśnie to jest ważne. Powtórzmy to słowo, bo ono jakoś mało pracuje w naszym społeczeństwie, odzwierciedla, czyli jeszcze inaczej mówiąc towarzyszy, bo ja mam bardzo wielu takich klientów, którzy mówią, Agnieszka, przysięgam, dom był dobry, nie rozumiem, czemu czuję samotność, albo czemu czuję osamotnienie w środku, właśnie po to, co powiedziałaś, mama była, ale mama była fizycznie, a mama nie była dostępna emocjonalnie. bo nie umiała właśnie przede wszystkim rozmawiać o emocjach i odzwierciedlać tych emocji, czyli dać przyzwolenie na różne emocje.
No właśnie, ja bym tutaj doprecyzowała, Agnieszka, że akurat moje takie serce IFT-owe, czyli terapii skoncentrowanej na emocjach, mówi, że odzwierciedlenie to za mało. Dlatego, że odzwierciedlenie mówi, widzę, że dzieje ci się to i to. A ja bym do tego dodała takie właśnie uprawomocnienie, czyli powiedzenie, że to ma sens, że jeżeli tak to widzisz, tak to odbierasz, to twoje emocje mają sens. I dopiero wtedy następuje takie, czyli
To jest
wszystko jest
kolejny krok. Tak, ale najpierw
tak.
muszę odzwierciedlić, czyli muszę rozumieć, co dzieje się ze mną i z tobą. I umówmy się, no, bo to jest potem przekazywana trauma opuszczenia, że sami opuszczeni opuszczamy, bo nawet nie wiemy, że mogłoby być inaczej. A i tak wielu rodziców już się przesunęło, bo na przykład już było tymi, którzy się opiekowali przynajmniej fizycznie, a nie opiekowali się tutaj już w tym kawałku psychicznym, tak, czy emocjonalnym.
No i teraz, jeżeli odczuwamy dużo lęku, napięcia, tak, to, no to sięgamy po różne sposoby regulowania tego, takie, które mamy dostępne. No i na przykład to, co często pierwsze jest dostępne dzieciom, no bo na szczęście większość dzieci nie ma dostępu do substancji, tak?
Szczęście.
Ale na przykład ma dostęp do masturbacji dziecięcej, tak? Czyli do takiego regulowania lęku w ciele, czyli do takiego przynoszenia sobie ulgi, tak? Jak jest niebezpiecznie, coś się dzieje, coś słyszę, boję się, no to w tym samotnym łóżku, gdzie są te potwory pod łóżkiem,
Tak.
no to mogę przynieść sobie takie poczucie ulgi. Wtedy na przykład będziemy mieć tendencję do uzależniania się w kierunku, no właśnie, masturbacji, pornografii, seksu, tak? Bo to nam się będzie kojarzyło z poczuciem ulgi. Jeżeli na przykład, no w trochę późniejszym wieku, albo widzimy, że rodzice się regulują alkoholem, tak? Albo jakimiś substancjami, no to będziemy szukali tego, jak to tylko będzie dostępne, no i będziemy mogli wtedy rozwijać uzależnienie od substancji. Także co wybierzemy, na to nie ma reguły, tak? Wybierzemy to, co było najbardziej dostępne, żeby poradzić sobie z zagrożeniem.
Albo
Czyli można.
najszybciej regulujące też, bo ty mówisz rodzice, a wielu rodziców zgłasza się do mnie i mówi: u nas w domu nigdy nie było alkoholu, a mam nastolatka, który jest uzależniony, bo on szybko wszedł do grupy społecznej. No teraz 11-12-latki piją alkohol, biorą narkotyki, no jednak ten dostęp do substancji jest znacznie szybszy. Chodzi o to, że to też jest ważne. Ten element imprintingu, czyli tego pierwszego skojarzenia z substancją albo z zachowaniem, które dało największą ulgę w tym napięciu, niepokoju i lęku. I to jest ten moment, w którym najszybciej dojdzie do tego połączenia. No, jest przecież są badania, które mówią, że osoby, które wchodzą w hazard na przykład i doświadczają tak dużego emocjonalnego, tak dużej emocjonalnej nagrody, że w mózgu mogą się nawet wytworzyć substancje podobne do opiatów. I teraz to, dlaczego ktoś sięga po taką czy taką substancję, po takie czy takie zachowanie, jest efektem tego efektu skali, można by było powiedzieć. Ja miałam pacjenta, który na przykład ścigał się samochodami w nocy na ulicach miast albo w lesie jeździł motocyklem, no z taką prędkością, że nawet nie chcę tego powtarzać, i tam było cały czas ryzyko śmierci, ale emocje były tak silne w momencie tej jazdy, że pozwalały mu nie czuć nieprawdopodobnego lęku, który miał w sobie, no z racji sytuacji rodzinnej, której nie chcę opowiadać.
To, co mówisz, jest ważne, bo ja bym powiedziała tak, że jednym uzależnienie pomaga się odciąć od doświadczenia trudnych uczuć, natomiast inni tylko dzięki temu mogą mieć kontakt ze swoją emocjonalną częścią, bo są tak zamrożeni, że właśnie to, co mówisz, to raczej mi się skojarzyło z tym, że wtedy czuję, że żyję, że wtedy jest ta ekstaza, nie ta martwota wewnętrzna, tak? Czyli ja muszę zrobić coś takiego bardzo dramatycznego, na bardzo wysokim poziomie emocji, żeby mieć w ogóle wrażenie, że istnieje. Także to ma no, przeróżne funkcje. Natomiast powiedziałaś o tej grupie społecznej, no właśnie, bo jeżeli ja nie mam poczucia, że ludzie są bezpieczni, no to wchodząc w grupę rówieśniczą, no a każdy z nas w nią wchodzi i bywa to bardzo przerażające doświadczenie, tak? Bo zależy nam na tym, żeby być przyjętym, żeby przynależeć. No to wtedy, kiedy to robimy, no to staramy się no, jakoś regulować ten lęk, tak? Przed grupą, przed tym lękiem, przed odrzuceniem. I teraz możemy powiedzieć, że dopóki osoba uzależniona nie rozwinie zdolności do nawiązywania satysfakcjonujących doświadczeń, to pozostanie narażona na wpływ uzależnienia. No bo relacja z uzależnieniem, czy tą z tą czekoladą, czy z alkoholem, czy z narkotykiem, jest bezpieczniejsza niż człowiek, tak?
Tak, podam przykład,
No
bo
właśnie.
teraz przychodzi do głowy, to jest niezwykłe w ogóle. Miałam teraz 2 dni warsztatów budowania zaufania do siebie. I to było niezwykłe, no, wejście w nową grupę, nikt się nie zna. I to było niezwykłe, ile ludzie przynieśli ciastków, pączków. Ja teraz źle odmieniam oczywiście, ale chodzi o ciastka i pączki i eklerki i różne rzeczy. Oczywiście dbając o siebie, żeby mieć coś słodkiego do
Żeby
zjedzenia.
było miło.
Żeby było miło. Natomiast no, wydarzyła się niezwykła rzecz, bo jeden z uczestników, notabene mężczyzna, w pierwszych zdaniach, kiedy się przedstawiali, powiedział, że on jest pełen lęku i obaw o ocenę i on bardzo potrzebuje akceptacji. I zrobiło się takie pff w grupie, jakby balon pękł. Wszyscy zaczęli mówić o potrzebie akceptacji i bezpieczeństwa. I ja zostałam strzała miskami ciastek. Bo okazało się, że one nie są do niczego potrzebne, bo ludzie się nie regulowali cukrem. No po prostu zjedli kilka ciastek, oczywiście, żeby było jasne, ale wiesz, że to było jakby takim, mamy to z tyłu, nie? Możemy z tego skorzystać, ale
Że się
nie musimy.
wyregulowaliście w relacji, tak? Że poziom
Dokładnie.
bezpieczeństwa stworzył się w rozmowie i w możliwości właśnie wyrażania
Tak,
emocji.
tak, tak, tak.
Dwie największe trudności osób, które miały doświadczenia traumatyczne, że z jednej strony boją się samej relacji, bo ludzie nie są bliscy, a z drugiej strony boją się kontaktu ze swoimi uczuciami, których nie rozumieją, ale też ich wyrażania. Więc to, o czym mówisz, ten przykład pokazuje, że ten mężczyzna miał kontakt,
Tak.
jeszcze potrafił wyrazić, dzięki temu inni też się skontaktowali z podobnymi uczuciami.
Dokładnie.
Była przestrzeń na wyrażanie tego, w związku z tym nie były potrzebne substancje.
Ale dopiero jak to powiedziałaś, to wiesz, przyszedł mi obraz do głowy i jeszcze powiem więcej, że myśmy potem cały dzień pracowali nad tym, okej, to co możemy zrobić, żeby było bezpiecznie, czyli nie zatrzymaliśmy tego kawałka pod tytułem mam tak i po prostu się bójmy. No i oczywiście potem zadziały się spektakularne rzeczy, to będziemy jeszcze zaraz o tym rozmawiały, co to znaczy się regulować w relacji, w bezpiecznej relacji. Natomiast też tak teraz, jak o tym mówisz, to przychodzi mi taka myśl, że była na przykład taka pani, która mówiła, ale w normalnym świecie to się nie dzieje, Agnieszka. W normalnym świecie ludzie nie słuchają. W normalnym świecie nie są uważni. I myślę sobie, że to jest właśnie to, o czym ty mówisz, że my w tak zwanym normalnym świecie, który moim zdaniem zaczyna być lekko nienormalny, czyli wciska nam kit i biegnie w swoją stronę, my tam mamy mało doświadczeń, w których nie jesteśmy opuszczani. Bo jeszcze raz wrócę. Opuszczeni, opuszczamy. Nam jest bardzo trudno być w empatii, nam jest bardzo trudno być w słuchaniu. W związku z tym nam jest bardzo trudno doświadczyć bezpiecznej więzi, po której mówimy: och, już nie muszę sięgać po alkohol, nie muszę sięgać po słodycze, nie? Oczywiście to nie jest takie puf, i ja teraz nie trywializuję, tylko że dopiero to doświadczenie pozwala zobaczyć, że można inaczej.
Ja się bardzo cieszę z tego, co ty powiedziałaś, w normalnym świecie. No bo właśnie pierwszy raz pokazała mi to Bożena, że No właśnie, ja nie muszę odsyłać pacjenta, że mogę z nim pracować. Akurat Bożena bardzo pracuje z grupami, czyli dzieje się to w grupie, czyli grupa jest tym normalnym światem. A jeszcze uczę się od Michaela Barnetta, który łączy EFT z uzależnieniami, właśnie pracy z parą, czyli wtedy, kiedy mamy właśnie ten normalny świat, czyli tą najważniejszą relację w gabinecie. I uczymy te osoby regulować się nawzajem w tej relacji, którą potem zabierają do domu. Tak? Bo mówiłyśmy o tym obie, że to znamy ze szkoleń, tak? Że najlepiej jest, kiedy no, na szkolenie przychodzą dwie osoby z tego samego działu albo z tej samej grupy, bo tak się najłatwiej przeprowadza zmianę, kiedy one wracają do swojego środowiska. I mają tego kogoś, tak, tego skrzydłowego, z którym mogą mówić, że to nowe może zadziałać. A tutaj, jeżeli robimy to w parze, no to ja wypuszczając pacjenta z gabinetu, no nie muszę czekać, aż on pójdzie i wypróbuje to w domu ze swoją partnerką czy partnerem, tylko może wypróbować to przy mnie. W gabinecie i też mogę pomóc tej osobie, która słucha, przyjąć to w inny sposób, tak? Też pomóc jej wyregulować swój lęk w doświadczaniu czegoś zupełnie nowego. Dlatego, że my bardzo pragniemy różnych rzeczy, natomiast kiedy one się dzieją, to trochę nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? I potem jest taka trudność, że no, że ja robię coś nowego, ale wcale nie czuję, żeby to było bardziej chciane i żeby po drugiej stronie był większy entuzjazm. A mając parę czy też właśnie grupę w gabinecie, no możemy od razu pokazywać i ćwiczyć to. No dobra, ja użyję tego słowa. Mam nadzieję, że nie będzie źle odebrane, na cywilach, tak? Bo mówię nie, na nie z terapeutą, który jest właśnie jakimś tam przedstawicielem i można. To się często słyszy. Pani jest w pracy, tak? Pani tutaj jest, ja pani płacę za to słuchanie.
Dlatego pan, tak, to mój pacjent wielokrotnie jeden taki mówił. Ja mówiłam, ale pan pięknie mówi o emocjach. On mówi, no przy pani, bo pani to
No.
umie słuchać, nie? Ale ludzie też to umieją pana słuchać, kiedy pan mówi o emocjach. Nie. Po prostu pani jest specjalistą i to robi, a normalnie ludzie tego nie zrobią.
No więc ja tak trochę czule mówię o tym, że jak się ćwiczy od razu między cywilami, tak, między osobami, które nie są terapeutami, to można też nabrać zaufania, że to może zadziałać.
Tak,
Więc
to
to jest taki
jeszcze
plan.
tak, odniosłabym się do tego, co powiedziałaś w kilku punktach. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że doświadczamy tego świata, który jest bezpieczny. Ja nawet rysuję kółko, ponieważ nie wiem, jak ty pracujesz, ale ja kiedy pracuję w grupie z małżeństwami, to bardzo często małżeństwo, które chce popracować nad swoim tematem, siada w środku, a grupa tworzy taką bezpieczną przestrzeń, taki. Nie chcę powiedzieć, że jest murem obronnym, ale jest pewnego rodzaju ochroną, która powoduje, że tu się nic nie może wymknąć, albo to naprawdę zostaje tutaj. I druga rzecz, o której powiedziałaś, to to, że to jest niezwykłe, kiedy potem ludzie mówią: pierwszy raz rozmawialiśmy ze sobą bez oskarżeń. Pierwszy raz rozmawialiśmy w inny sposób, i ja teraz czuję te różnice. I trzecia rzecz, która jakoś bardzo mocno się wiąże z uzależnieniem, to pamiętajmy, że kiedy jedna osoba jest uzależniona, no to w drugiej jest dużo też lęku i bezradności. I nawet jeżeli ten widok się stara i już wraca z tymi nowymi kompetencjami, to tam nie ma zaufania, że to jest o zadbaniu, bo tam przecież też są żywe rany. I że to bycie razem w tym poszukiwaniu tego nowego jest tym, co pozwala też przy terapeucie usłyszeć, że to jest naprawdę inaczej i że ja naprawdę próbuję inaczej niż do tej pory umiałam być w relacjach.
Wiesz, to są żywe rany i są, no bo jednak uzależnienie jest bardzo niszczące. Z jednej strony chroni i zabezpiecza przed tym ryzykiem relacji, ale też je niszczy. W związku z tym, no, jakby utrwala tą traumę, że w relacji jest strasznie. No i teraz myślę, że warto, żebyśmy poruszyły takie dwa bardzo ważne aspekty, czyli wstydu i poczucia winy. Bo to jest, myślę, też bardzo ważne w pracy z uzależnieniami, że no, jest w ogóle różnica, tak, między wstydem i poczuciem winy. No, poczucie winy mówi o tym, że zrobiłem coś złego, czyli jest o czynach, no a wstyd jest jednak o tym, że to ja jestem kimś złym. Jest dużo wcześniejszy.
I
Wstyd jest
ocenia.
taki bardzo pierwotny, możemy czuć się zawstydzeni, a dopiero poczucie winy to jest gdzieś między 3. a 6. rokiem życia. To się tworzy w zupełnie innych częściach mózgu. No i teraz no, bardzo się jakoś tłumaczy osobom uzależnionym, że no, one zawiniły, że zawiniły, że niszczą, tak. Natomiast bardzo trudno jest wtedy dotrzeć do tego wstydu, które niestety też nakręca uzależnienie. No bo jeżeli ja czegoś się boję, nie wiem, na przykład boję się wrócić do domu, bo boję się, że tam będzie ciężko, że w tej relacji nim ktoś czegoś będzie chciał, albo coś mi wytknie, albo coś będę musiała, no to mogę no, zrobić sobie jakiś przystanek, na przykład w barze, tak, gdzie będę koić ten swój lęk. No i teraz koję go, ale jednocześnie zaczynam czuć wstyd, tak, że znowu mi się to dzieje i tym bardziej zwiększa się lęk przed powrotem do domu. No i to są potem te pytania, dlaczego się nie zatrzymałaś, dlaczego się nie zatrzymałaś, dlaczego to musi być tak na maksa? Tak, dlaczego to musi być taki gaz do dechy? No bo właśnie nakręca się spirala wstydu. I bardzo trudno jest wtedy zaryzykować, przyjść i posypać głowę popiołem. Tak? Bo rzadko ktoś powie, dobrze, że tylko jedno piwo, a nie pięć, jak zwykle.
No
To
tak.
są rzadkie reakcje, że jest jakiś postęp. Tak? Że ja mogę dostać uznanie, że dzisiaj to tylko jedno. Że coś mi się udało, a nie, że wracam rano, tak? I to są no, takie ogromne trudności i bardzo trudno jest ze wstydem pracować samemu, bo on się nie, trudno go wyregulować jakoś samodzielnie. Możemy sobie w gniewie, nie wiem, potupać, pokrzyczeć. Jak nam smutno, możemy sobie popłakać albo się tak, gdzieś jakoś no, poszlochać. Możemy sobie w coś pouderzać. Tak? Na różne, jak się boimy, to nie, możemy pokrzyczeć. Mamy różne sposoby. A wstyd niestety reguluje się tylko w obecności empatycznego świadka. Wstyd reguluje się w relacji, kiedy ktoś patrzy na nas empatycznymi oczami i mówi: widzę, rozumiem, doceniam.
Albo jestem, bo
Jestem.
sami mogę nie rozumieć, bo nie mam tych doświadczeń, też pamiętajmy. Mi tu przychodzi do głowy od razu scena z Małego Księcia i rozmowa z pijakiem. Czemu pijesz? Bo się wstydzę. Czego się wstydzisz? Tego, że piję. To jest dokładnie to, wiesz. Exupéry to jest mistrz świata właśnie psychologii. No w ogóle Mały Książę to jest cudownie zrobiona psychologia. Natomiast to, co jest ważne, to to, że dopnę jeszcze ten wstyd, że wstyd się reguluje przez akceptację, czyli właśnie zrezygnowanie z oceny, że jesteś słaby, beznadziejny, do kitu, tylko właśnie, że sobie na ten moment nie radzisz z czymś, bo cię tego nie nauczono. To jest właśnie to, ty mówisz, że jakoś cię to zmieniło, kiedy zaczęłaś z tym pracować. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle pracując z ludźmi, z każdym rokiem mam coraz więcej zrozumienia, choć no też właśnie pojawiają się takie zarzuty, że usprawiedliwię każdego bandytę. I prawda jest taka, że za każdym bandytą stoi trauma. I to nie chodzi o to, że ja usprawiedliwiam zachowania, tylko teraz zobaczmy, że zdrowy człowiek, zdrowy, czyli ze zdrowej, bezpiecznej więzi. On rozumie siebie, jest w kontakcie, nie ma lęku przed oceną, w związku z tym będzie zupełnie inaczej funkcjonował niż osoba, która doświadczyła albo właśnie, tak jak powiedziałaś, traumy nadmiaru, albo traumy opuszczenia. No to teraz powiedzmy, co to znaczy właśnie regulować się w relacji, jeżeli chcemy wychodzić z uzależnienia? Radzić sobie z uzależnieniem, jakbyś to nazwała w takim razie, patrząc na teorię więzi.
Ja jeszcze tylko na chwileczkę do tego usprawiedliwiania, bo jak ty mówiłaś, to mnie się przypomniała koleżanka ze Stanów, Annabel Bugatti. Ona napisała taką piękną książkę Relentless Empathy, czyli że my mamy taką niezmierzoną empatię do intencji i do przyczyn. Ale to nie jest tak, że ja usprawiedliwiam zachowania. Ja bardzo jakoś wyraźnie nazywam moim pacjentom, że ich zachowania są niszczące. Ja ani ich, nie wiem, nie popieram, ani nie wspieram, natomiast rozumiem, co leży u ich podłoża. Myślę, że to jest ważne. To nie chodzi o usprawiedliwienie, tylko o zrozumienie. Ani usprawiedliwienie, ani potępienie. Ja myślę, że to są dwie takie
O,
rzeczy,
fajne.
nie, które, o których wcale nie chodzi w terapii, czyli ani żeby potępić, ani żeby usprawiedliwić, czyli nie o ocenę, ale o pomoc w zrozumieniu. Co, dlaczego ja tak robię?
Jest szalenie ważne. Zatrzymajmy się na tym, proszę. To właśnie usprawiedliwienie, a nie potępienie, bo jednak mimo wszystko mam teraz nastolatki w głowie, wiesz, które się tną. I w wielu domach dzieci są straszone, kiedy się tną, na przykład tym, że jak będziesz się ciął, to zabiorę ci komputer. Jak będziesz się ciął, to oddamy pieska. Jak będziesz się dalej cięła, to nie wyjdziesz w weekend. Czyli trudno jest, no, oczywiście, że rodzic sobie radzi ze swoim napięciem w ten sposób, ale ja nie chcę się teraz zajmować rodzicem. Chodzi o to, że trudno jest zrozumieć, że dziecko się tnie już z napięcia. Więc i właśnie to jest też rodzaj uzależnienia, żeby było jasne, cięcie się, bo to jest przecież też regulacja bólu psychicznego i to wchodzi nam w ból fizyczny, czyli ból fizyczny przerywa ból psychiczny. To tak dodam, bo może kogoś to
Nawet przerywa, wiesz co, bo to jest ten sam ośrodek w mózgu. Ja bym powiedziała nawet, że zastępuje, że kiedy
zastępuje.
nie
Tak, tak, tak.
radzimy sobie z bólem psychicznym, to ten fizyczny jest przynajmniej jakoś namacalny, kontrolowalny, bo sam go sobie zadaje.
Tak, to tylko dodam, że o tym piszemy w najnowszej książce. Nastolatek potrzebuje wsparcia, bardzo zapraszam, bo to ważne jest, żeby to zrozumieć. Czyli, że jeżeli my dokładamy lęk, napięcie, jeżeli my dokładamy to potępienie, a jeszcze niestety w wielu domach, na przykład w sytuacji depresji, westchnę, bo bardzo trudno jest mi to mówić, kiedy dziecko podejmuje próbę samobójczą, to jest straszone tym, że pójdzie do piekła, bo samobójcy idą do piekła. Błagam, nie idą, nikt w tym piekle nie był i tego nie wie. To my wciskamy napięcie, czyli wyjdźmy z potępienia, tak, do historii pod tytułem zrozummy albo chciejmy zrozumieć trudność drugiej strony, bo to jest w ogóle szansa na to, żeby wyjść z tego, jak ty to ładnie mówisz, diabelskiego koła, które się kręci.
To, co mówisz, to jest właśnie odnoszenie się do poczucia winy. Tak? Tak się też no, pracowało, pracuje z osobami uzależnionymi w różnych ośrodkach na poczuciu winy. Tak? Na tym, co robisz, co robiłeś, co robiłaś, jak niszczysz. No i to się często staje dodatkową obroną. I nie pozwala dotrzeć do wstydu, nie pozwala pomóc regulować emocji, no bo jest tylko o zachowaniach, tak? A jeżeli ja czuję w środku wstyd, nikt mnie nigdy nie uczył, bardzo wiele osób uzależnionych, jak nie wszystkie, nie mają kontaktu ze złością. Mają kontakt z gniewem, z wściekłością, ale to nie jest to samo co złość, tak? No bo nie było miejsca na złość, bo kiedy w jakichś bardzo wczesnych latach spotykały nas trudne rzeczy, był lęk, no to nie mogliśmy okazywać złości, bo nie było na nią miejsca, groziło to, nie wiem, jakimś fochem, tak? Staniem w kącie, czyli brakiem kontaktu, niebezpieczeństwem w relacji. Więc żeby chronić tą relację, no też tą złość pięknie gdzieś tam puszkowaliśmy. A propos puszki, no to właśnie sobie myślę, że nosimy w sobie takie puszki Pandory, czyli te wszystkie uczucia, na które nie było miejsca, I jak się zaczyna pracować z tym, no to niestety to jest często, może warto o tym wspomnieć, taki nieprzyjemny pierwszy efekt terapii, że wcale nie robi się lepiej. Dlatego, że jak otwieramy tą puszkę Pandory, to wychodzą te wszystkie okropne uczucia, których unikaliśmy czasem dziesiątki lat. I naprawdę te wszystkie kataklizmy i plagi i różne rzeczy się z nas wydobywają i to jest przepotwornie trudne. Natomiast to, co chyba jakoś chcę powiedzieć, że w tej opowieści o puszce Pandory na samym dnie, jak się tam dotrze, była nadzieja.
Tak, to prawda.
Więc tak, i ja tą nadzieję bardzo widzę, natomiast no, właśnie pomagamy to regulować. Ale też myślę, że to, co jest ważne i kontrowersyjne bardzo, bo już byłam nazwana przez współgrupowiczów moich pacjentów, że coś jest ze mną nie tak, uciekaj od tej terapeutki, bo ona nie wymaga abstynencji, bo ona nie jakoś byłam postrzegana, że zachęcam do picia, no nigdy nie zachęcam, czy to w ogóle nie był mój cel. Natomiast rzeczywiście Bożena i ta praca na więzi pokazała mi, że no, wymaganie abstynencji na początku, abstynencji w sensie nie tylko substancji, ale w ogóle powstrzymania się od używania uzależnienia, no, jest nieskuteczne. Oczywiście są osoby, którym się to udaje, ale jest to robione ogromnym kosztem. Natomiast jeżeli myślimy właśnie, że uzależnienie jest rodzajem ochrony, obrony, tak, przed lękiem, przed zagrożeniem powstałym w relacji, no to nigdy w terapii nie zaczynamy od pozbawienia kogoś jego ochrony, tak? Tylko musimy dać coś w zamian, tak? I raczej właśnie staramy się, żeby jakoś jedyna deklaracja, która jest potrzebna mi, to, żeby dana osoba chciała coś z tym zrobić, tak? Żeby uznawała, że to jest dla niej problem i żeby mówiła, chcę coś z tym zrobić, tylko nie potrafię, tak?
Tak,
I
tylko uwaga, powiem tak, postawię kontrtezę. Powiedziałaś, jest nieskuteczny, ja bym powiedziała, nie zawsze jest skuteczny, bo jednak grupy AA działają i mają swoją skuteczność. Ludzie wychodzą z nałogu. Pytanie, jak wychodzą i co potem z tym robią, to jest inna sprawa. Natomiast to, co jest ważne, to, że czasami, myśmy o tym rozmawiały wcześniej, konieczny jest detoks, bo jeżeli ja jestem w stanie innej świadomości po narkotykach czy po alkoholu, to ja nie będę pracować. To też jest ważne, że w danym momencie, w momencie terapii, ten detoks jest konieczny. Natomiast ja rozumiem to, co ty mówisz, w taki sposób, że w trakcie terapii i w trakcie pracy nad uzależnieniem, te rzeczy związane z powrotem do uzależnienia, z wypiciem, z wzięciem narkotyku, z kompulsywnym seksem, już nie będę wymieniać tych rzeczy, one się będą zdarzały. Czyli znowu wrócę do tego, jak ja pracuję z dzieciakami nad samookaleczeniami. To nie ma tak, że ono nawet na mediacjach rodzinnych może się umówić i powiedzieć, już się nie potnę, bo samo to już się nie potnę będzie takim napięciem, że mi nie wolno, bo się coś strasznego wydarzy, że już jakby mózg idzie do tego, co zrobić z tym napięciem. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką, no właśnie, empatię, że pewne rzeczy się wydarzą, zanim wyjdziemy ze starego, a przejdziemy do nowego. Czyli my w ogóle generalnie potrzebujemy wyrozumiałości. Co to znaczy pracować nad uzależnieniem w relacji, Basia?
Po pierwsze, bardzo Ci dziękuję za czujność, że mnie poprawiłaś, że bywa nieskuteczne, albo bywa przeszkodą w rozpoczęciu. Wiesz co, przede wszystkim, no właśnie polega na przyglądaniu się tym momentom, kiedy to uzależnienie jest potrzebne. Przyglądaniu, omawianiu i regulowaniu uczuć związanych z tymi momentami, tak? Czyli co się wtedy wydarzyło, dlaczego, tak? że wtedy właśnie wkładamy to czy w cykl pary, czy w jakieś inne zdarzenie, żeby zobaczyć, przed czym to chroniło, albo co było tym wyzwalaczem, dlaczego było potrzebne sięgnięcie po taką, a
No
nie inną
właśnie.
ochronę. No i jeżeli nam się udaje, tak jak powiedziałaś na tym szkoleniu, zastąpić, tak, sięgnięcie po uzależnienie rozmową, czy też jakimś wyznaniem, tak, uda nam się zastąpić to regulowaniem w relacji, czyli z drugą osobą, to wtedy mamy szansę na taką wewnętrzną decyzję o abstynencji albo o ograniczeniu. Tak? Dlatego, że ja wtedy mam większy wybór. Mogę pójść automatem i sięgnąć czy po nóż, tak, do cięcia, czy po żyletkę, czy po substancję, czy po czynność, czy po telefon z filmem pornograficznym, a mogę, już mając to doświadczenie, zaryzykować i iść do jakiejś bezpiecznej osoby, którą już wiem, że jest bezpieczna, bo to jest przećwiczone, żeby opowiedzieć o tym, co się ze mną dzieje. I dostać ukojenie, czyli tą nagrodę, tak? Bo to jest ten ośrodek nagrody, który tutaj działa, to wtedy ta nagroda i ta ulga dzieje się w relacji z drugim człowiekiem.
Czyli to
Ale
jest
najpierw.
Czyli to jest o byciu przyjętym, albo inaczej o takim nowym doświadczeniu bycia przyjętym, kiedy wcześniej nie byliśmy przyjmowani. Czyli to jest taka doświadczanie bezpiecznej więzi na nowo i sprawdzanie, że to może być nowy, ciekawy, a nawet dla wielu osób bardziej pociągający sposób na bycie ze sobą. Wtedy, kiedy jest jakoś trudno, i dlatego to jest ważne, żeby to było w relacji, no bo druga strona musi rozumieć, że jest trudno, ale że też jest inny sposób, bo my czasami też nie dajemy tego innego sposobu, bo sami nie jesteśmy nauczeni. Czyli mam w głowie parę, która w ogóle wyrosła z domów, w których absolutnie nie było okazywania czułości i bliskości przez dotyk i przytulenie. I teraz, kiedy mąż wracał do domu i mówił do żony: przytul mnie, to ona to odbierała jako atak, tak? Bo ja cię nigdy nie przytulam, a tak naprawdę to była też jej nieumiejętność. Ale też może być tak, że takie zdania, które słyszałam, że jak zrobisz coś złego, to chcesz przytulenia. Nie będę cię przytulać wtedy, kiedy wypiłeś, nie? Czyli to jest to, no bo druga osoba nie rozumie. Czyli to bycie, praca z uzależnieniem w relacji, niekoniecznie pary, żeby było jasne, bo ty to mówiłaś, bo to może być też w grupie. My w grupie możemy potrzebować czegoś. Ja na przykład, jak pracuję czasami z ludźmi, którzy mówią: boję się, co ludzie na mój temat myślą, to mówię: czy chcesz sprawdzić? Sprawdźmy, co ci ludzie, którzy tutaj siedzą, o tobie myślą. I jak cię widzą, czyli można już tutaj doświadczyć tego, i to wcale nie musi być mąż, żona, partner, partnerka, tak? I nagle ktoś siedzi i mówi: naprawdę? Jestem widziany zupełnie inaczej niż to, co miałem w głowie do tej pory, więc to wtedy jest nowe doświadczenie, którego nie mam szansy zdobyć, no właśnie, gdzie indziej, jeśli ludzie nie rozumieją.
Tak jak powiedziałaś, to poruszyłaś we mnie taki kawałek, że no my z jednej strony nie potrafimy sięgać, ale też no nie mamy w głowie czegoś takiego, że to przytulenie jako reakcja na czyjś błąd może dobrze zadziałać, bo raczej standardowo, no właśnie wracam do tego usprawiedliwienia. Wydaje się, że jeżeli przytulimy, jeżeli będziemy dostępni, to usprawiedliwimy i będzie tylko gorzej. To jest jakoś łączone z tym, że my tym zachęcimy tą osobę do powtarzania tego. Więc ja też rozumiem, że jest taki ogromny lęk w tych osobach, no właśnie, że muszą, zresztą myślę, że nawet jest takie piętnowanie, no właśnie o tych współuzależnionych, tak, że to jest takie pozwalanie, przyzwalanie. Ja myślę, że tam wchodzą w grę zupełnie inne też mechanizmy, właśnie jakiegoś wspólnego odczuwania wstydu, tak, i tak dalej, ale no, że się przyzwala, czyli usprawiedliwia, czyli pogłębia problem. Więc należy ocenić i napiętnować i zagrozić, tak, tym no, największym jednak straszakiem, brakiem kontaktu, brakiem relacji, w nadziei na to, że to tą osobę jakoś otrzeźwi, postawi
do
do
pianu,
progu.
No co tu dużo mówić, postawi do
I zobacz, tak teraz myślę, że my robimy to samo, to jest to samo jak ten karny jeżyk dla dzieci, tak? Dzieci wysyłano na karnego jeżyka, a osobę uzależnioną mówi się, no najpierw idź się napraw, tak? Albo wytrzeźwiej, albo się przestań ciąć, to może będziesz mieć szansę na relację ze mną. Że my też nie czujemy takiej swojej sprawczości, że jako osoby będące w relacji możemy pomóc. Czujemy się bezradni, nie mamy narzędzi. No, coraz więcej się wszyscy interesują, są te wszystkie podcasty jak twoje. No, bardzo jest, myślę, dużo chęci zrozumienia, jak możemy pomagać sobie nawzajem. No, ale to wszystko jest nowe, a jeszcze przy tym jest bardzo dużo treści, które jednak nie są pomocne, więc odsianie pomocnego od niepomocnego to jest kolejna ciężka praca. Próbujemy jednych rzeczy, nie działają i jesteśmy w takim poszukiwaniu, tak, tego czegoś skutecznego.
To, co powiedziałaś, to jest ważne, że my mamy też takie niezrozumienie. Pamiętam jedną mamę, której córka miała objawy lękowe, bała się spać w nocy sama i miała wtedy 16 lat czy 17. I mama zadała pytanie, czy to jest okej, że moja córka chce, żeby ją usypiać, znaczy żeby leżeć koło niej, kiedy ona zasypia, czy ona nie jest na to za duża? I czy ja jej nie nauczę tego, że no potem będę spała za chwilę z dorosłą kobietą? To było ważne pytanie. Natomiast ja zadałam tej mamie pytanie, okej, a gdybyś ty była 17-latką, która jest śmiertelnie przerażona, kładąc się spać, to co by ci pomogło? Jakie zdanie chciałabyś usłyszeć i jakiego wsparcia chciałabyś doświadczyć od rodzica? I ona mówi, no jednak bym chciała, żeby się położył. I co się okazało, że ta mama zaczęła się kłaść z tą dziewczynką, i dosłownie po kilku tygodniach to nie było potrzebne, bo ona dostała A, informację, że no to jest okej, że się boisz. Tam faktycznie była gigantyczna trauma nadużycia przez kolegów i koleżanki, żeby było jasne. Jestem przy tobie i twoje pomysły i twoje jakby strategie na radzenie sobie z lękiem nie są dziwne. Nie jesteś szurnięta. Czyli i to wystarczyło. Tak, ona doświadczyła tego, no oczywiście potem pracowała też z psychoterapeutą nad swoimi lękami, ale dzięki temu usłyszała, że może w ten sposób prosić o pomoc.
Tak, to no, bo też ten system przywiązaniowy aktywuje się w bliskości.
Tak.
Paradoksalnie im jesteśmy bliżej, tym więcej w nas lęku, tym bardziej potrzebujemy ukojenia. I dlatego są takie trzy bardzo newralgiczne momenty, czy to w relacji terapeutycznej, czy w związku. No to jest początek, tak? Czy w ogóle będę wybrany, wybrana, czy mam szansę na tą relację. Potem, kiedy relacja wchodzi w taką głębszą, na przykład w relacjach romantycznych, no opadają, tak, te wszystkie hormony i zaczynamy pogłębiać, wchodzi jakaś intymność i jakieś różne inne elementy, znowu robi się niebezpiecznie, tak, czy ja jestem gotowa, gotowy na takie zaangażowanie.
I tu się wyrobię.
No na przykład często pojawienie się dzieci też jest takim wejściem na taką już mega głęboką wodę, tak, gdzie różne rzeczy się dzieją. No i też koniec relacji, tak. Także to, no, naprawdę to, że ktoś z naszych bliskich jest uzależniony, wcale nie oznacza, że mu na nas nie zależy. Trudno to, myślę, tak do siebie dopuścić, ale wcale tak nie musi być, że właśnie ma, nie zależy, że ma wywalone, tak, że to jest o jakimś kompletnym braku zaangażowania, ale może być o ogromnym lęku i o nieumiejętności. I też na przykład dlatego trudne jest, no jak już ktoś się zdecyduje poszukać pomocy, to na przykład usłyszeć, że no tak, ale najpierw trzeba iść na inną terapię. grupie, tak? No bo to już jest jakaś, bo to już jest pewien rodzaj odrzucenia w tym pierwszym kontakcie, że ja z tym moim problemem nie jestem przyjęty czy przyjęta, muszę iść gdzie indziej. Dlatego ja jakoś zawsze z wdzięczności szerzę też tą wiedzę, że niezależnie jakiej modalności terapeutą czy terapeutką jesteśmy, można się już doszkolić, tak? To na przykład Szkoła Bożeny trwa tylko 2 lata, takiej pracy, że można włączyć pracę właśnie rozumienia więziowego uzależnienia w swoją praktykę i pracować z takimi osobami, które się zdecydowały do nas zgłosić, bo nie każdy ma w sobie taką gotowość zidentyfikowania się od początku jako osoba uzależniona. Tak? Szczególnie dzisiaj, kiedy są osoby jakoś wysoko funkcjonujące, które no, nie widzą siebie jako osoby uzależnionej, to teraz, skoro już przyszły do nas po pomoc, to my, mając takie narzędzia, możemy pracować z nimi nad całością ich doświadczenia i emocjonalnego, włączając w to część tak, związaną z uzależnieniem. I dzięki temu one mają szansę na pomoc.
Tylko zrobię gwiazdkę. Choć już mamy lądować, to zrobię gwiazdkę, odnosząc się do tego, co mówi profesor De Barbaro. Bardzo się z nim zgadzam. Chyba, że mamy przemoc fizyczną w danym momencie i druga osoba naprawdę jest zagrożeniem dla tej osoby, która właśnie przyszła do gabinetu. To wtedy to jest sytuacja, w której ja osobiście jednak nie podejmuje się pracy, bo to jest zagrażające, tak? Więc
To jest rozmowa, która jest jeszcze przed nami. Kiedyś myślałyśmy o tym, może następnym razem porozmawiamy też o tym, jak ja w kategoriach teorii więzi rozumiem
czemu?
przemoc fizyczną, jak pracuję z przemocą. I są sytuacje, w których w 100% się z tą gwiazdką zgadzam, a są
Super.
takie, w których się nie zgadzam. Znaczy nie zgadzam, w których czuję, że można inaczej.
Że można
Także
inaczej. I to
tak.
będzie, i to jest przepiękne zakończenie naszej rozmowy o tym, że zapraszamy Państwa do tego, że podejmiemy temat właśnie z kolei przemocy w relacji, ponieważ to, że dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniach, to jest dlatego, że Państwo o to poprosiliście. Więc taka moja prośba, za którą będziemy obie wdzięczne. Dajcie znać w komentarzach, co Wam wybrzmiało ważnego w tej naszej rozmowie, co Was poruszyło, gdzie macie pytania. Nie na wszystkie odpowiemy w komentarzach, ale podejmiemy je w innych rozmowach. I co byłoby dla Was ważne, jeśli chodzi o temat relacji, bycia w relacji i takiego, no właśnie, bezpiecznego bycia w relacji. Dziękuję Wasiu bardzo.
Bardzo Ci dziękuję.